Storybox przedstawia Mark Twain, Książę i żebrak. Przełożyła Małgorzata Bortnowska. Czyta Piotr Borowski. Książkę tę kochający ojciec pisał z myślą o swych tak doskonale wychowanych i miłych dzieciach, Suzy i Klarze Clemens. Chcę zapisać opowieść, którą posłyszałem od kogoś, kto poznał ją dzięki swemu ojcu. Ten zaś zasłyszał ją od swego ojca, a temu przekazał ją jego ojciec. I tak dalej, wstecz, coraz dalej, 300 lat lub dłużej ojcowie przekazywali tę historię synom i w ten sposób przetrwała. Może to prawdziwa historia, może tylko legenda, tradycja. Może się to zdarzyło naprawdę, może nie, ale zdarzyć się mogło. Może w dawnych czasach wierzyli w tę opowieść mądrzy i uczeni, a może tylko prości i niewykształceni kochali ją i przyjmowali za prawdę. Do miłosierdzia nie można przymusić. Ono opada jak ciepły deszcz z nieba, błogosławieństwo przynosząc podwójne, temu, kto daje i temu, kto bierze. Najpotężniejsza z potęg tego świata, królom przystoi bardziej niż korona. William Shakespeare, Kupiec Wenecki. Przełożył Stanisław Barańczak. Znak, Kraków 2004. Strona 113. Rozdział pierwszy. Narodziny księcia i żebraka. W starodawnym mieście Londynie, pewnego jesiennego dnia, w drugiej ćwierci XVI wieku, w ubogiej rodzinie nazwiskiem Canty, urodził się chłopiec. Rodzina wcale go nie chciała. Tego samego dnia w bogatej rodzinie nazwiskiem Tudor przyszło na świat inne angielskie dziecko, lecz wyczekiwane przez rodzinę. Czekała też na nie cała Anglia. Tak długo o nim marzyła, z nadzieją go wyglądała, słała modlitwy do Boga w jego intencji, że kiedy wreszcie pojawiło się na świecie, ludzie nieomal tracili zmysły z radości. Zwykli znajomi ściskali się, całowali i płakali. Wszyscy urządzili sobie święto. Ludzie wysoko i nisko urodzeni, bogaci i biedni, ucztowali, tańczyli i śpiewali, ogarnięci niecodzienną łagodnością. Warto było zobaczyć Londyn za dnia. Z każdego balkonu i dachu powiewały wesołe chorągwie. Miasto przemierzały wspaniałe parady. Nocą też było na co popatrzeć. Na każdym rogu płonęły ogniska, a wokół hulały gromady rozbawionych mieszczan. W całej Anglii mówiło się tylko o nowonarodzonym dziecku, Edwardzie Tudorze, księciu Walii. Edward VI Tudor, 1537-1553, jedyny syn Henryka VIII. Syn trzeciej żony Henryka, Jane Seymour, król Anglii i Szkocji od 1547 roku. Zmarł w wieku 15 lat. Książę Walii, tytuł nadawany brytyjskiemu następcy tronu, który rodzi się jako książę Cornwallii, przypis tłumacza. Który leżał owinięty w atłasy i jedwabie, nie mając pojęcia o całym tym zamieszaniu. Nie wiedział też, że świetni panowie i damy opiekują się nim i dbają o jego potrzeby. O drugim jednak niemowlęciu, Tomie Cantym, zakutanym w ubogie łachmany, nikt nie pisnął ani słówka. Z wyjątkiem jego biednej rodziny, której przyjście Toma na świat przysporzyło niemałych kłopotów. Rozdział drugi. Dzieciństwo Toma. Przenieśmy się teraz w czasie nieco w przód. Londyn miał już za sobą 15 wieków i był jak na tamte czasy wielkim miastem. Mieszkało w nim 100 000 ludzi, choć inni sądzą, że dwukrotnie więcej. Ulice londyńskie były bardzo wąskie, kręte i brudne, zwłaszcza w tej części miasta, gdzie mieszkał Tom Kenty, czyli niedaleko od mostu londyńskiego. Domy były drewniane. Pierwsze piętra wystawały nad parterami, a drugie wystawały o łokcie nad pierwszymi. Im więc domy rosły wyżej, tym też były szersze. Ich szkielety zbudowane były z mocnych, ustawionych na krzyż belek, między którymi ułożono lity budulec pokryty tynkiem. Belki malowano na czerwono, niebiesko lub czarno, wedle gustów właściciela. Domy dzięki temu zyskiwały malowniczy wygląd. Okna były małe, z niewielkimi szybkami w kształcie rombu. Podobnie jak drzwi, otwierały się na zewnątrz, bo trzymały się na zawiasach. Dom, w którym mieszkał ojciec Toma, mieścił się przy smrodliwym zaułku o nazwie Awful Court, odchodzącym od uliczki Pudding Lane. Awful, po angielsku śmiecie, odpadki, a więc nazwa uliczki po polsku brzmiałaby zaśmiecony placyk. Przypis tłumacza. Pudding Lane, po angielsku budyniowa uliczka. Przypis tłumacza. Budynek był mały, chylący się ku upadkowi, rozchwierutany, ale licznie zamieszkany przez biedne jak mysz kościelna rodziny. Ruth Kantych zajmował izdebkę na drugim piętrze. Matka i ojciec mieli w jej rogu coś w rodzaju łóżka. Jednak Tom, jego babka i siostry, Beth i Nan, nie podlegali żadnym ograniczeniom. Mieli dla siebie całą podłogę. Mogli sypiać, gdzie tylko chcieli. W pokoiku walały się resztki jednej czy dwóch derek oraz parę wiązek starej, brudnej słomy. Trudno by to było jednak nazwać legowiskami, gdyż wiązki nie były ułożone na stałe. Rano kopniakami zwalano je razem na stertę, a wieczorem wyciągano z niej poszczególne posłania i przydzielano każdemu do użytku. Ben i Nan były bliźniaczkami. Miały po 15 lat. Były to dziewczęta o dobrym sercu, brudne, ubrane w łachmany i ciemne jak tabaka w rogu. Matka we wszystkim je przypominała. Ojciec i babka zaś tworzyli iście diabelską parę. Upijali się, gdy tylko się dało, a później brali się do bitki ze sobą albo z kimkolwiek, kto im się napatoczył. Nieustannie bluźnili i przeklinali, czy to na trzeźwo, czy po pijanemu. John Canty był złodziejem, a jego